Audycja Szukając Słowa Bożego. Z przyczyn obiektywnych nie mam dziś obecnego księdza biblisty. Po prostu nie dojechał przez choroby, które tam znękają nas, różne przeziębienia i tak dalej, grypy. Więc będziemy chcieli tutaj pochylić się nad Słowem Bożym z lekcją Divina na każdy dzień roku. I według tej też pomocy opracowań Giorgio Ceviniego i Pier Giordano Cabra. Lekcja Divina na każdy dzień. Duchu Święty, przybądź do nas. Duchu Święty, oświecaj nasze serca, rozpalaj nasze serca i umysły. Dodawaj nam mocy do wyznawania naszej wiary i do poznawania słowa, które nam dajesz, by nas wzmacniało i karmiło. Przybądź, Duchu Święty. Druga niedziela okresu zwykłego przed nami. Będzie to właśnie w 17 stycznia. Druga niedziela okresu zwykłego. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Tekst ten pochodzi z czasu, gdy ogłoszono edykt króla Cyrusa. Edykt, który pamiętamy, zezwalał Żydom na powrót do ojczyzny i na odbudowanie Jerozolimy. Było to 538 przed Chrystusem, 538 rok przed Chrystusem. Treścią tegoż fragmentu jest wizja proroka o świętym mieście otoczonym miłością Boga. Dlatego też odwołuje się do pojęć, które przywołują obraz uczty weselnej. Więc obraz bardzo realny, taki życiowy, ciepły, bo przecież pamiętajmy, że w świecie semickim uczta weselna było to wydarzenie niesamowite, było wydarzenie nieprzeciętne, w tym sensie, że przeżywano je bardzo mocno. Ono gromadziło rodzinę, gromadziło społeczność danego miasteczka, czy wioski szczególnie, osady. Wydarzenie weselne było też takim świętem i religijnym, i takim świętem też wspólnotowym. Zresztą do dzisiaj, kto widział pewnie taką uroczystość na przykład w Ziemi Świętej, będąc na pielgrzymce, ale mamy też materiały filmowe, to widać wielka pieczołowitość do symboli, do jakichś tutaj fragmentów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Bowiem wtedy także Bóg wkraczał w życie młodych ludzi, którzy przysięgali sobie miłość, wierność i oczywiście budowali nową komórkę, mówimy dzisiaj już tak społeczną, ale właśnie rodzina, która przede wszystkim dawała początek nowemu życiu, potomstwo, bardzo ważne dla właśnie rodziny żydowskiej, semickiej. Wtedy również i oczywiście były te zaślubiny tak bardzo ważnym elementem. I tutaj mamy ten obraz i Pan Bóg jest ten, który słyszy, jest wiernym, przebacza, okazuje życzliwość swojemu ludowi, nawet jeżeli on okazuje się grzeszny i zbacza z drogi przymierza. A więc ta uczta weselna, spotkanie Boga z Jerozolimą, autor określa jako sprawiedliwość, co znowu oznacza, że staje się ono znakiem zbawczego działania. Jest także nazwane chwałą, czyli znakiem Jego obecności, takiej obecności nieprzeciętnej, obecności miłosnej pośród swojego ludu. Wskazuje ono w końcu i na zbawienie, gdyż Bóg przypomniał sobie o reszcie Izraela, o tej reszcie, tak ciągle, prawda, mającej świadomość odrzucenia, pogardzenia, gdzieś wyłączenia, wreszcie Pan Bóg pokazał się wierny zapowiedziom prorockim, temu, co od, jak tutaj powtarzano, od wieków zapowiedział. I ten fragment również łączy się z Ewangelią, którą usłyszymy, której poświęcimy więcej czasu. W dwójnasób się łączy. Po pierwsze, mamy tutaj zawarcie przymierza, ukazuje Izajasz w obrazie uczty weselnej, a my również będziemy dzisiaj na weselu w Kanie Galilejskiej. I po drugie, Izajasz, tak jak ewangelista Jan, przedstawia cel objawienia się chwały Bożej. Po co chwała Boża ma się objawiać? Między innymi po to, by narody ujrzały Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie. To są te dwa motywy obecne także w tekście świętego Jana i w liturgii oczywiście odnoszą się do osoby Jezusa Chrystusa. I drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wręcz działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości, słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Możemy sobie wyobrazić, jakże była to żywa, liczna i żywa wspólnota w Koryncie, wspólnota chrześcijan, bardzo żywa, no, słuchająca słów apostoła Pawła, słuchająca innych też uczniów i słuchająca z listów, które on do niej kierował. Kościół w Koryncie, charyzmatyczna wspólnota, co wcale nie oznacza, że właśnie była to wspólnota bez problemów, bez zagrożeń duchowych. Właśnie takie zagrożenia się pojawiły, bowiem pewnie pojawiły się dyskusje na temat darów Ducha Świętego, co one oznaczają, jak je można otrzymać, jak je można zyskać, kto je może otrzymać. I tutaj święty Paweł bardzo mocno kreśli tutaj pewne napomnienia i kreśli pewną linię, której jak refren brzmi tutaj to zdanie, że wszystko sprawia jeden i ten sam duch, mało tego udzielając każdemu tak jak chce. Nie tak jak chce Łukasz, Barnaba, Lidia i tamte poszczególne osoby, ale tak jak sam duch ten właśnie święty uważa, udzielając według swojej niejako oceny tego, co nam potrzeba. A więc święty Paweł bardzo wyraźnie mówi o tym, jest apostołem dojrzałym, jest apostołem zyskanym przez, mówimy, Pana Chrystusa, Pana Jezusa, jest apostołem, który przeszedł szkołę, prawda, żydowską, uczył się prawa, uczył się tory, był biegłym w tym prawie, był prześladowcą, potem dostała go łaska Boża i z tym doświadczeniem przechodzi niejako na drugą linię frontu, tak możemy tutaj powiedzieć militarnie, i tam teraz stara się właśnie być gorliwym apostołem Chrystusa, tłumaczy swoim uczniom, wspólnocie, do której kieruje listy, zagrożenia. Mówi o takich dwóch źródłach zagrożeń, które im mogą dokuczać. Pierwsze to złudzenie, że sama obecność Ducha Świętego może wystarczyć, aby zagwarantować wierność, wierność tradycji, poprawność moralną. Wystarczy, że ten Duch Święty jest obecny, wierzycie w Niego, wszystko jest zrobione. To jest jedno zagrożenie, a drugie to też właśnie to nadmierne przecenianie niektórych charyzmatów, na przykład skupienie się na darze języków, ze szkodą dla pozostałych, na przykład charyzmat służby. Ktoś mówi wygodnie, ja rozumiem języki, mówi językami, otrzymałem to i nic innego nie chcę robić w tej wspólnocie. Dajcie mi święty spokój, można mówić potocznie. Nie, on właśnie mówi, żeby zazwyczaj jest tak, że tych charyzmatów jest kilka i żeby no nie tylko jeden wykorzystywać i na nim się skupiać, ale właśnie korzystać z tej szerokiej palety, którą daje Duch Święty. I tutaj też jest akcent na wspólnotę i ten właśnie Duch Święty, jeżeli działa, powoduje, że człowiek buduje, umacnia jedność z innymi. Jeżeli tak nie jest, znaczy, że coś nie gra. Znaczy, że no, albo udaje, że ten Duch Święty jest w nim, albo coś chce schować, zachować, nie wiadomo. Tutaj więc jest to takie ostrzeżenie świętego Pawła, które płynie do członków wspólnoty. Ten list na pewno był czytany we fragmentach, rozważany potem przez starszych wspólnot i tak dalej. W każdym razie musimy sobie wyobrażać, jak działało to Słowo Boże, skoro te wspólnoty tak bardzo mocno żyły, energicznie się rozwijały, powiększały, nawracały innych ludzi, którzy patrząc na nich, właśnie to było charakterystyczne, co czytamy w tych streszczeniach ojców Kościoła. Patrzcie na nich, patrzcie jak oni żyją, patrzcie jak na co dzień żyją Słowem Bożym. Nie tylko wtedy, jak raz w tygodniu idą czytać, jak to czynią, prawda, uczeni i potem też Żydzi, czytać Pismo Święte i potem wracają nic, ale oni żyją każdego dnia tak, jakby każdy dzień był niedzielą, był dniem pańskim, jakby każdy dzień był dniem uroczystym. Tak właśnie wtedy żyli. I w tym właśnie kontekście patrzymy na świętego Pawła, który naucza obecności Ducha Świętego, a to wszystko właśnie jest jego łaską i to jest właśnie ta pierwotna miłość, bo to z miłości Chrystusa do ludu, do wspólnoty, ten Duch Święty jest dany, jest przekazywany właśnie w tej miłości. Bez tego by to nie było możliwe. Dlatego też święty Paweł, mówiąc to do Koryntian, oczywiście miał świadomość, że mówi także to do nas, bo myślę, że miał przeczucie, że to słowo przetrwa i to Słowo Boże do naszych czasów będzie również nam przekazane i odczytywane. Czas na Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wody, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On i Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Tu znasz, nie pamięta tego fragmentu Ewangelii, chyba najbardziej taki widowiskowy, najbardziej łatwy do powtórzenia. Właściwie można go niejako opowiedzieć, na pamięć znamy to. Wielkość tutaj tego cudu, pierwszego cudu Pana Jezusa. Właśnie, jak mówiłem, w bardzo ważnym momencie, moment ślubu, wesela. Wesele w świecie semickim to nie tylko uroczystość, nie tylko mówimy jakieś święto, ale to także połączenie święta religijnego z tym takim momentem spotkania ludzi, spotkania towarzyskiego, spotkania przy stole, spotkania rodziny, spotkania wspólnoty, spotkania osady, wioski. I na to przyjęcie został zaproszony tutaj Pan Jezus. I komentarz świętego Augustyna, który mówi o tym, że dlaczego pierwszy znak cudu nasz Pan zamienił naturę wody. Nie, przepraszam, to święty Efrem, pisarz syryjski. Dlaczego jako pierwszy znak Pan nasz zmienił naturę wody? Aby pokazać, że bóstwo, które zmieniło naturę wody w naczyniach, zmieniło także naturę w łonie dziewicy. Podobnie, aby, mówi święty Efrem, ukoronować swoje cuda, otworzył grób Łazarza, aby pokazać swą niezależność od zachłanności śmierci. Przez wodę przemienioną substancjalnie w wino z winnicy, choć kamienne naczynia nie uległy żadnej zmianie, poświadczył i potwierdził podwójny wstrząs, jakim było jego narodzenie i jego śmierć. Mówi święty Efrem, to był symbol jego ciała cudownie poczętego i cudownie stworzonego z dziewicy bez udziału męża. Przemienił więc wodę w wino, aby pokazać, jak dokonało się jego poczęcie i narodzenie. Tutaj przywołał 6 naczyń, aby dały świadectwo jednej dziewicy, która go wydała na świat. Naczynia poczęły i wydały na świat, wbrew ich naturze, nowe wino. I już więcej taki cud w nich się nie wydarzył. Tak też dziewica poczęła i wydała na świat Emanuela. I już więcej nie poczęła. Wydanie na świat przez naczynia zmieniło małość w wielkość, oszczędność w obfitość, wodę ze źródła w słodkie wino. Te naczynia służyły do oczyszczeń żydowskich. Pan nasz wlał w nie swoją naukę, aby pokazać, że przybył drogą prawa i proroków, lecz aby wszystko zmienić przez swą naukę, jako wodę, która stała się winem. Wrócił zwycięski z walki na pustyni. Gody przyjęły go 3. dnia z radością. Okazał przez to, po ciężkich walkach czeka zwycięzców wielka radość. No właśnie, święty Efrem pięknie tutaj podkreśla, zwycięski wrócił z pustyni, z walki na pustyni. Ta 3-dniowa walka, która ta ostatnia z walk, poprzez śmierć, mękę śmierć, zmartwychwstanie, to była uwieńczona ta walka na pustyni, pustyni śmierci, pustyni pogardy, pustyni grzechu, pustyni oschłości, braku nadziei nawet, bo był taki moment, pamiętamy, na krzyżu, Pan Jezus wszystko przez to przeszedł. I cierpienie, i osamotnienie, i odrzucenie, i pogardę, i pustkę. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Chwilowe poczucie, że nawet jego umiłowany ojciec mógł o nim gdzieś zapomnieć. Oczywiście to wszystko po to, żeby wejść w kondycję człowieka, w naszą kondycję, żeby podnieść te nasze stany opuszczenia, niejako je uświęcić. No i ta pustynia, od stworzenia świata, pustynia, która symbolizuje utracony raj, Eden, ogród, który przygotował Bóg dla człowieka, bo go miłował, bo go kochał, bo stworzył dla niego wszystko, co najpiękniejsze. Dał mu ten ogród w posiadanie. Człowiek, wybierając swoją wolność, powiedział: wybieram opcję pustyni. Może do końca potem nieświadomie żałował oczywiście, ale stało się. I mało tego, znów Pan Bóg, obiecując zbawienie, mówił, że po tej lekcji pustyni będzie nadzieja zbawienia, będzie odkupiciel, będzie ostateczne zwycięstwo dobra nad grzechem. Żeby to miało nastąpić, nastąpiły następne pustynie, próby. Pustynia przecież, próby Pana Jezusa jako człowieka, potem pustynia, koło której ciągle toczyło się życie przecież wtedy i uczniów, i Chrystusa, którzy wędrowali i na pewno doświadczali trudu tego życia i trudu tej pustyni, która dawała się im we znaki. Aż wreszcie ta pustynia duchowa, o której tu dzisiaj jest też mowa, o której mówił właśnie święty Efrem. To zwycięstwo dokonane przez Boga człowieka, który przyszedł na ten świat, stał się poprzez cud, tak jak cud wody przemienionej w wino, tak również i on był owocem tegoż cudu. Wina, mówią, nie mają. I popatrzmy, cóż Pan Jezus, cóż mnie i tobie, niewiasto, mówi Cudi Velutideus, pisarz łaciński z Afryki, diakon z roku 453, jest jego tutaj pismo. Ponad godność matki postawił tu swoje bóstwo. Nie wyparł się jednak swojej matki, chociaż powiedział: nie nadeszła jeszcze moja godzina. Nie zaprzeczył, że narodził się z ciała, lecz majestatowi swemu poddał swoją rodzicielkę i dlatego mówi: cóż mnie i tobie, niewiasto. W cudzie przepowiada boskość wyższej postanowioną niż macierzyństwo w godzinie śmierci. Natomiast w godzinie śmierci oznajmia to, co z nią ma wspólnego. I tu jeszcze Grzegorz Wielki, święty pisarz łaciński, wielki papież przełomu starożytności i średniowiecza, wielki nauczyciel Europy, powie: na godach, gdy matka dziewica mówiła, że wina zabrakło, odpowiedział: zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Nie podlegał godzinie Pan aniołów, który wśród wszystkiego, co stworzył, uczynił także godziny i czasy, lecz ponieważ matka, dziewica, gdy wina zabrakło, chciała, aby przez nie stał się cud, zaraz otrzymała odpowiedź. Jak gdyby wyraźnie powiedziano: możność uczynienia cudu mam od ojca, nie od matki. Od matki miał to, że podlegał śmierci, ten, który przez naturę ojca czynił cuda. Dlatego też, umierając zawieszony na krzyżu, uznał tę samą matkę, którą polecił uczniowi, mówiąc: oto matka twoja. Mówi zatem: zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Znaczy to: w cudzie, którego nie mam z twej natury, ciebie bynajmniej nie rozpoznaję, ale gdy przyjdzie godzina śmierci, poznam matkę, ponieważ z ciebie mam tę możność umierania. Ty, który swoją potęgą zmieniłeś wodę, wino, zmień dzięki Bogu Rodzicy w radość utrapienie pochodzące z moich grzechów. Chryste Boże, który wszystko uczyniłeś z mądrością. Musimy też odpowiedzieć: pierwszy cud dokonany w Kanie przez tego, który dawniej ukazał Egipcjanom i Żydom moc swoich cudów, wtedy bowiem cudownie przemienił w krew naturę wód. Uderzył Egipcjan gniewem 10 plag. Morze uczynił dla Żydów ścieżką, tak że mogli je szybko, jak po suchym lądzie, przebyć. Na bezwodnej pustyni, pamiętamy, dał im wodę ze skały, a dzisiaj na godach znowu zmienił jej naturę. Ten, który wszystko uczynił z mądrością. Gdy Chrystus Zmienił wodę w wino, cały lud się rozradował, ciesząc się jego cudownym smakiem. Dziś do uczty w kościele zasiadają wszyscy. Na niej przemienia się wino w krew Chrystusa i pijemy je ze świętą radością i sławimy wielkiego oblubieńca, bo on, oblubieniec prawdziwy, pochodzi z Maryi. Przedwieczne słowo z Maryi wzięło postać sługi, który wszystko uczynił z mądrością. Święty i najwyższy, zbawco wszystkich, zachowaj bez zmiany wino, które w nas jest, bo Ty wszystkim rządzisz. Lecz ratuj nas, najwyższy, za sprawą modlitw świętej Bogu Rodzicy od jęku cierpienia Twojego sądu, bo Ty jesteś bowiem Bogiem miłosiernym. Ty wszystko uczyniłeś z mądrością. Jak powie tutaj Nerses Sznorhali, patriarcha i wielki pisarz ormiański, promotor połączenia kościoła armiańskiego i bizantyńskiego, w czasie ludzkich godów, na które zaproszono Cię z Maryją, zmieniłeś wodę w wino. To pierwszy z Twoich cudów. Racz wzmocnić moją naturę sparaliżowaną słabością, wysusz wody potoku, a daj mi pić z przepisanego kielicha. Ta właśnie Ewangelia dzisiaj jest nam dana na najbliższą niedzielę, niedzielę drugą w ciągu roku. Pokazuje ona właśnie ucztę weselną, jako też ucztę mesjańską, która jest ukierunkowana na godzinę, jaką są krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Zresztą też w tym wymiarze staje się zrozumiała natura chwały, która objawiła się w Kanie Galilejskiej. Według Jana chwałę, która swoje apogeum osiągnęła na krzyżu, stanowią przede wszystkim blask i moc miłości Boga, który się ofiaruje ludziom. Co ono oznacza dla nas, dla każdego ucznia Chrystusa? Oznacza to, że oddać się Chrystusowi to tyle, co przyjąć logikę tej niepojętej miłości Boga, niepojętej, niezrozumiałej do końca dla nas, wraz ze wszystkim, nawet tymi konsekwencjami, które wydają nam się najbardziej radykalne. Przykładem jest wiara Maryi, która akceptuje pozorne odrzucenie, bo był ten moment, nam się tak wydaje, że właśnie takie jakby zachwianie, czy to moja albo twoja sprawa, niewiasto, nie, ale potem następnie jest prowadzenie, by pozwolić się prowadzić ku wyższym celom. A więc wszystkie te teksty tej niedzieli przywołują absolutną nowość, którą wiąże się z osobą Jezusa i Jego mesjańskim działaniem. Poprzez cud w Kanie Jezus obdarza nas lepszym winem oraz symbolicznie inicjuje początek nowych czasów, wyznaczonych przez Boga, ogłoszonych przez proroków. Popatrzmy, jak to idzie pięknie, logicznie. Kończy się czas Bożego Narodzenia. Już zostawiamy Pana Jezusa w żłóbku, zostawiamy Go już, prawda, w rodzinie świętej. I z tej rodziny już wychodzi tutaj Jezus i działa, bo zbliża się czas już Wielkiego Postu, będziemy mieć ten skrócony kurs naszej wiary. Tu już Jezus wychodzi, rozpoczyna cuda, rozpoczyna działalność, nawraca, wzywa do nawrócenia po to, bo wie, że tutaj kres Jego drogi ziemskiej się zbliża i że to, co najważniejsze, już przed Nim, prawda? A więc wypełnienie misji, czyli woli Ojca, Twoja wola niech się stanie. I ciągle Bóg działa cuda, także przychodzi z pomocą człowiekowi w różnych okolicznościach, także w tych zwykłych, mówimy, tak, ta Ewangelia nam jest bliska, bo taka prozaiczna, prawda? Zabrakło wina na weselu. Wyobraźmy sobie wesele te właśnie, mówisz, semickie, żydowskie, ale także i nasze, tutaj w dobie chrześcijańskim, kiedy czegoś zabraknie, jakże się wtedy ludzie młodzi, ale nie tylko rodzice, czują, prawda? Jest to jakieś takie wielka, wielka potrzeba, może jakiś taki nawet i zażenowanie. I tutaj przychodzi On z pomocą, bo widzi człowieka. Jezus powiedział, że jest z nami, prawda? Jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia czasu. I nawet robi od razu wyjątek, zaczyna swoją działalność tak bardzo szybko, no bo Maryja prosi, Matka prosi Go w imieniu młodych ludzi, w imieniu weselnych gości weselnych, pewnie w jakimś sensie, którzy są tam obecni. I tu jeszcze chcemy zauważyć to doświadczenie właśnie, żeby być ciągle przygotowanymi na to działanie Pana Boga, na to Jego nowość, na to, żeby mieć dobre tutaj narzędzia łaski, na przyjęcie łaski, na przyjęcie tego nowego wina, żeby mieć dobre, nowe bukłaki, które przechowają to młode wino. Dlatego też dziękujemy za wszystkie te momenty, zaproszenie nas na spotkanie ze Słowem Bożym, które chce nas napełniać swoją mocą. Oto w Kanie Galilejskiej Maryja zwraca się do swojego Syna, a On czyni cud. I potem my możemy śpiewać: uczyńcie, co wam mówi Syn. Tu jeszcze fragment rozważania Angelo Stefano Bessone. Wino z Kany to dobre, upragnione wino, jest darem miłości Chrystusa, znakiem radości wskrzeszonej przez przyjście Mesjasza. Kłóci się to jakoś z dobrze nam znanymi uroczystościami, które czasem mają jedno zakończenie, jako określane jako smutek poniedziałku. Tymczasem Jezus jest szabatem bez wieczoru, jak mówi święty Augustyn. Otóż kiedy zdaje się, że uroczystość się kończy, bo nie mają wina, bo już koniec, zamykamy, rozchodzimy się, wytryskuje, pojawia się dobre wino, zachowane aż do tej pory, wino nowe, którego przedtem jeszcze nikt nie kosztował. Więc teraz zapraszamy do też dzielenia się swoim jakimś tam przemyśleniem, doświadczeniem. Nie jeden raz już to Słowo Boże do nas trafiało, przychodziło do nas, więc tym bardziej będzie nam pewnie łatwiej również się dzielić. Na antenie Radia Maryja telefony dla Polski Północnej, Południowej 655-2355, 655-2356 do zagranicy, 4856-655-2333, 56-655-2366. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy. Na wieki wieków, amen, bardzo prosimy.
Jest pan na antenie?
Tak, jest pan na antenie, proszę bardzo.
Bóg zapłać za ten wstęp. Myślę, że do Polski można by odnieść to, co tutaj słyszymy. Polsko, przez wzgląd na ciebie nie... Dopóki twa sprawiedliwość nie zabłyśnie jak zorza, nie spocznę. Że każdy z nas o to się powinien starać. No i nasz Sejm, nasi przedstawiciele. I że mamy podobać się Panu i tak Bóg twój rozraduje się tobą, żeby się nami rozradował Pan. Polsko, głoś wśród ludów, że jesteś królem, że Pan jest królem. I głoście chwałę Pana. No i czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, czyli zgodnie z Ewangelią. Czyli pierwsza rzecz to byłaby pełna ochrona życia. Żeby nawet tych wyjątków nie było, żeby to nasz Sejm ogłosił i żebyśmy funkcjonowali życie i starali się oczywiście, żeby w kraju działo się dobrze, żeby miłosierdzie i miłość wzajemna była. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Boże, Barbara.
Witamy.
Proszę ojca, chciałam odnieść się do słów z Ewangelii świętego Jana do początku. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to także Jezusa i jego uczniów. I właśnie chyba w encyklice Redemptoris Mater Ojciec Święty stwierdza, że z tekstu wynikałoby, że Jezus i uczniowie zaproszeni są razem z Maryją. Jakby z tej racji, że ona była tam obecna. Znana jest po prostu i że wydaje się, że zaproszono syna ze względu na matkę. I znana jest dalsza kolej wydarzeń związanych z tym zaproszeniem. Właśnie ów początek znaków, jaki uczynił Jezus, woda przemieniona w wino, także Ewangelia dodaje, objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Oczywiście tutaj jest w encyklice Redemptoris Mater z roku 1987 mowa, mówi Ojciec Święty, o błogosławionej Maryi Dziewicy. Obecna jest ona w Kanie jako Matka Jezusa. Tutaj jest bardzo wyraźne tutaj stwierdzenie, że Maryja jest Matką Jezusa, jest wraz z Jezusem, żeby nie było co do tego żadnych tej wątpliwości. To też jest pięknie właśnie zawarte w wprowadzeniu, więc możemy sobie to znaleźć, jeżeli mamy czas i możemy sobie właśnie czytać, ale jest tutaj początek znaków i ten początek znaków jest czyniony przez Pana Jezusa wraz ze swoją tutaj matką, tak możemy powiedzieć, niejako jest to takie, no w tych miejscach najważniejszych jest Maryja ze swoim synem i potem aż po krzyż, prawda, pod krzyżem. Ten testament z krzyża, oto syn twój, oto matka twoja. Możemy powiedzieć, tam, gdzie się coś dzieje bardzo ważnego, jest Maryja. Również też tak powinno być, mówiąc prosto, w życiu człowieka wierzącego, w życiu chrześcijanina, po prostu Maryja, tak jak Pan Bóg jest, chce być obecna i jest obecna w naszym życiu, nie żeby go zasłaniać, nie żeby go zastępować absolutnie, ale żeby właśnie wskazywać do niego drogę, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Tak to przecież rozumiemy i widzimy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Jest telefon.
Można już?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Krystyna tu z Lublina, właśnie ta Ewangelia, teraz przypomniała mi się, jest bardzo często czytana na Jasnej Górze. Prawda? W kaplicy cudownego obrazu przedstawiana jest Maryja jako ta matka z Kany Galilejskiej. My jako Kościół wierzący, szczególnie no właśnie Polacy uprzywilejowani, mamy prosić Maryję o tą miłość miłosierną, kiedy zagrożona jest wzajemna miłość, wtedy Maryja na pewno nam przyprosi. Pamiętam jeszcze jako młoda studentka, bardzo często lubiłam jeździć na Jasną Górę, właśnie Święta Maryjne 3 maja, z takim wielkim akcentem Sługa Boży, prymas Wyszyński, prawda, wskazywał na Maryję, jako tu na Maryję z Kany Galilejskiej, także taka nadzieja płynąca z dzisiejszego nauczania, z tego przymierza, w którym mamy dalej wzrastać i modlić się, nie ustawać. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję Pani Krystyno. I tak, i rzeczywiście jest czytana wtedy, ale jest czytana przecież pięknie na uroczystościach ślubnych, których bierzemy udział i często jest wybierana przez, nawet niekiedy kaznodzieje może nawet wybierają inne, żeby jakoś inne aspekty, no ale ta aż się prosi, no bo mamy sytuację, mamy miejsce, mamy młodych, mamy potrzeby, sytuację taką filmową, prawda, możemy sobie wyobrazić, to jest tutaj święty Jan zrobił taką technicznie świetny opis, nawet, prawda, mamy gotowy scenariusz, a więc jest wesele, goście, widzimy ich, bawią się, rozmawiają pozytywnie, oczywiście biesiadują, tutaj Maryja tak się tutaj pewnie przypatruje, podchodzi nagle do tej sytuacji, że zabrakło wina i jest reakcja, krótka rozmowa z Panem Jezusem i jest też potem pomoc Pana Jezusa, więc to jest niesamowite. też tak plastycznie opisane. Bardzo prosimy.
Kto... Szczęść Boże, Renata ze Śląska.
Witam Pani Renato.
Chciałabym się ojca zapytać do tego drugiego czytania. Na czym, zaraz ciszę radio, na czym polega chrzest w duchu? Czy, to, czy ten chrzest w wieku niemowlęcym zaraz gładzi grzechy, zbawia, zaraz człowiek jest sprawiedliwy, zaraz ma radość i pokój, czy jednak musi być człowiek przeniknięty świętością Bożą, chwałą Bożą i zostać oświecony, oczyszczony, czyli uświęcony przez ożywcze tchnienie Boga. I jeszcze ojcze, czy książka Jana od Krzyża jest chrztem w duchu? Bo ksiądz kiedyś to, ojciec to kiedyś czytał.
Mhm. No już mówię, na pewno tutaj Pani Renato, tak? Pani Renato, chrzest, ten święty sakrament jest tym chrztem, który nam jest potrzebny, którego nam potrzeba. On marzy bowiem grzech pierworodny, a więc ten grzech, który przychodzi z dzieckiem nowonarodzonym, czyli zakucie niezawinionym, a jednak przychodzi, więc nam marzy. Mało tego, przyjmuje nas do Kościoła, do ciała Chrystusowego, jest pierwszym chrztem, bramą i tak dalej. Natomiast potem, jak pokazuje doświadczenie, chrzest w Duchu Świętym, w tych właśnie wspólnotach odnowy w Duchu Świętym, jest takim szczególnym też świadectwem jakiejś tej nowej nadziei, bowiem kiedy ludzie poprzez swoje życie tracą tą nadzieję poprzez grzech, gdzieś szarzeje ich małżeństwo na przykład, prawda, czy jakoś tam może być u osób też i konsekrowanych, gdzieś coś, gdzieś im tam jakoś się w życiu nie udaje, to ten chrzest w Duchu Świętym pokazuje takie doświadczenie na nowo, radości, odnowienia. Ta świętość staje się taką realną perspektywą, nie jakąś taką, o której się gdzieś daleko mówi, więc jest to też tak stosowane oczywiście. Chrzest w Duchu Świętym jest taką integralną częścią wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obecnie, kiedy większość z nas, Pani Renato, przyjęła sakrament chrztu w dzieciństwie, a potem także bierzmowanie, które jest tym takim jakby po prostu dalej wzmocnieniem Duchem Świętym, no to ten jest również wydarzeniem, chrzest w Duchu Świętym jakimś, który otwiera nas na działanie Ducha Świętego szczególne, a Duch Święty jakby można powiedzieć nie, że on tylko jakby jeszcze bardziej uaktywnia, wzmacnia chrzest, który każdy z nas przyjął, czyli sakrament bierzmowania, który każdy z nas powinien przyjąć. I wtedy następuje takie to doładowanie baterii, tak bym nazwał. A co do tej książki, to nie pamiętam. Na pewno jest zalecana lektura świętego Jana od Krzyża, jeżeli ktoś tylko potrafi właśnie, ma, że tak powiem, no taki system duchowy, żeby je to strawić, te treści, żeby je zrozumieć, to oczywiście jak najbardziej czytajmy. Tu takim mistrzem jest święty Jan Paweł II, który można powiedzieć był oczarowany świętym Janem od Krzyża, pisał o nim doktorat i wczytywał się w jego dzieła jako jeszcze młody chłopak, potem już kleryk, a więc na pewno jest to tam ta noc ciemna, to wszystko prowadzenie przez Pana Boga u świętego Jana. Niesamowita historia, jak mówię, czasem tylko brakuje nam tych takich właśnie zębów, żeby to zgryźć, żeby to zrozumieć, pojąć. Być może Duch Święty da nam taką światłość, jeżeli będziemy go o to prosić, ale na pewno jest to lektura, która wymaga przygotowania duchowego, która wymaga modlitwy. Kiedyś to się czyta. To nie jest jakiś pamiętnik, nie jakaś tylko biografia, gazeta, którą czytamy, ale dzieło ascetyczne, więc tutaj no, wyższej rangi. Mamy telefon, tyle pani odpowiem, Pani Renato. Proszę bardzo, słuchamy.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Się kłania. Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam serdecznie radiosłuchaczy przy odbiornikach. Chciałbym dodać jeszcze, jeśli można, kilka słów do tej właśnie wypowiedzi i odpowiedzieć, na ile pozwala mi duch udzielony od Pana, duch udzielony od Stwórcy Ojca, dla mnie tą łaską obdarzony. Chciałbym jeszcze raz, że tak powiem, kilka słów dodać. Kiedy Izraelici zostali przez Boga wyprowadzeni z domu egipskiej, ziemi egipskiej, z domu niewoli, zostali ochrzczeni symbolicznie, kiedy Mojżesz przeprowadzał przez Morze Czerwone, zostali symbolicznie ochrzczeni w wodzie. To tylko była symbolika. Wiadomo, by się tu potopili, gdyby przechodzili w pław przez Morze Czerwone. To było niemożliwe. Stwórca natomiast w sposób cudowny roztworzył, roztąpił, że tak powiem, to morze i powstał suchy ląd, którym mogli przejść. Natomiast kiedy ścigali ich na pustyni, chcieli dopaść, prawda, żołnierze Faraona, Izraelici już przeszli, że tak powiem, to morze, dostąpili tego symbolicznego chrztu i morze zalało tych goniących, pędzących, prawda, jak na koniach, na rydwanach, tych Egipcjan, czyli ich wrogów. I ci Izraelici, którzy mieli wyjść z tego morza i dojść przez pustynię do ziemi obiecanej, mieli już prowadzić nie życie niewolnicze, ale mieli prowadzić życie na własnych gospodarstwach. Mieli zasadzać winnice, mieli mieć swoje, prawda, dzierże, czyli działki takie w różny sposób pokoleniowo mieli dostać ziemię po prostu tą obiecaną. Miała być ta ziemia rozparcelowana, mieli ją uprawiać, prawda, mieć swoje winnice, cieszyć się radością, rozmnażać się i wielbić Boga. I w ten sposób mieli składać ofiary i przez jakiś czas, który miał poprzez nadanie prawa 10 przykazań wyodrębnić narodu żydowskiego Izrael duchowy. Co to znaczy Izrael duchowy? Czyli 10 przykazań miało wyodrębnić ten lud Boży, który przestrzegał tych przekazań. Resztę narodu żydowskiego po prostu, no tak jak każdemu jest na ziemi dzisiaj dane. Jednemu jest dane prorokowanie, jednemu dane być, jak ojciec prowadzący powiedział nas na wstępie katechezy, być na przykład jakimś tam fachowcem, innemu tłumaczem języków i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma inne powołanie. W tym przypadku było identycznie. Natomiast chrzest Chrystusowy, chrzest, kiedy się chrzcimy nie jako niemowlę, bo ja na przykład mam świadomość, byłem przez rodziców i tak zwanych rodziców chrzestnych, chrzczonych chrztem, kiedy byłem jeszcze niemowlakiem, kiedy nie wiem, kiedy to było, ale to było bardzo dawno, kiedy jak gdyby byłem malutki, nieświadomy tego. W związku z tym to był chrzest udzielony za sprawą, czy jak gdyby za nakazem zakonu księdza, który, prawda, prawo zakonu, któremu temu prawu podlegali moi rodzice. Dlatego wypełniali, byli słuchaczami zakonu. Tak samo jak Maria z Józefem była słuchaczem, czy wierną zakonu tego żydowskiego. Prawda? I ja, kiedy dorastałem, już po tym chrzcie, prawda, była religia, były lekcje religii i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dorastałem, kiedy wyuczyłem się z zawodu, zacząłem wykonywać jakiś zawód, który mnie zaczął rozwijać. Ale wiadomo, człowiek im się robi starszy, tym, że tak powiem, przychodzi więcej pokus. Człowiek może grzeszyć w różnych formach, prawda? Czy to może wpadać w nałogę alkoholizmu, może być bałwochwalcą, prawda? Różne czyny bałwochwalcze prowadzić, może kraść, może, prawda, nawet mordować i tak dalej. Ale kiedy, że tak powiem, przyjdzie na człowieka już dorosłego, czy dorastającego, w wieku tam każdy inaczej się rozwija, jeden szybciej, drugi wolniej, duchowo, mówię o rozwój duchowy. I w związku z tym, kiedy człowiek poprzez rozwój, poprzez wykonywanie jakiegoś zawodu, staje się fachowcem, tak na przykład jak Pan Jezus dla prawa żydowskiego miał około 29 lat, czyli stał się, będąc posłuszny ojcu, będąc synem cieśli, stał się pewnym rodzajem fachowcem. I wtedy przyszedł taki moment, że musiał, że tak powiem, to prawo żydowskie wypełnić. Przyszedł do Jana, Jan go ochrzcił już z tym chrztem, takim, jaki miał być dokonany, czyli miał być cały zanurzony w wodzie. I Pana Jezusa wstąpiła wtedy gołębica, Duch Święty w postaci gołębicy, symbolika taka była, widoczna dla wszystkich widzących. I Jan po prostu był sprawozdawcą tej sytuacji, Jan Chrzciciel o tym opowiedział i to zostało, że tak powiem, przez apostołów zapisane. I Pan Jezus wtedy, jako Syn Boga Żywego, zaczął wykonywać prawa zakonu, czyli tego prawa, które Bóg im wyznaczył. Czyli...
No, ale pamiętajmy, Panie Ferdynandzie, cały czas, że tutaj Pan Jezus tego chrztu nie potrzebował, to święty Jan to wiedział, on był Bogiem, prawda? Pan Jezus był Bogiem, człowiekiem, więc on tylko to może tak przyjął na zasadzie, tak żeby to wypełnić to prawo, żeby nawet umocnić tutaj rolę Jana Chrzciciela jako proroka dwóch testamentów. No, natomiast tą historię znamy, więc Panem ładnie streszcza, ale idziemy do przodu, tak?
Tak, tak. Po prostu tu chodziło o to teraz, że Pan Jezus dał nam jako niedoskonałych, grzesznych ludzi, żebyśmy, jeśli nas po prostu przyjdzie takie oświecenie Duchem Bożym, przyjdzie ten moment rozwoju, żeby nie iść w stronę grzechu, ale w stronę tej miłości, tej serdeczności płynącej od Ojca poprzez Chrystusa i poprzez moc Ducha Świętego. I wtedy możemy, a nawet powinniśmy wziąć chrzest, ja tak uważam, ja tak Ferdynand uważam, powinniśmy wtedy wziąć chrzest w oparciu o Ewangelię oczywiście, wziąć wszystkie pouczenia ewangeliczne, wziąć ten chrzest Chrystusowy. Pan Jezus mówi, ja będę was chrzcił duchem i ogniem, prawda, nie? Że będzie jak gdyby tym ogniem wypalał nasze te grzeszne skłonności, które po wyjściu z tej wody, poprzez całe zanurzenie się, w wyjściu z tej wody będziemy, zostawimy już tego starego człowieka, że tak powiem, pod wodą, a kiedy wyjdziemy symbolicznie z tej wody, wynurzymy się, wtedy już mamy starać się walczyć, toczyć bój duchowy, po prostu nie popadać w skrajności, które mieliśmy przedtem, jeśli nam się takowe przedarzały, prawda?
Że tak, no ale to samo, tak samo chrztem Chrystusowym jest ten chrzest przecież otrzymany jako niemowlę, jako dzieci. Więc tak, tutaj nie tak, musimy tak powtarzać coś, co było, on nas tak samo wydobył.
Tylko ja bym zaraz to poparł jeszcze dowodem, ja mam po prostu taką świadomość, bo ja jestem rzemieślnikiem, żyję sam, prawda, ja zawsze mówię, że jest Bogiem, nie mam żony i tak dalej, chociaż tam miałem dziewczynę jedną i drugą, chciałem zawrzeć związek małżeński, ale mi to nie wyszło, w przeszłości byłem ministrantem, prawda, w kościele, jak tam miałem 14-15 lat, no tak się drogi rozeszły, że ksiądz mi nie chciał ministrantem, bo kiedyś poszedłem na ryby, no i nie przyszedłem tam na pewną uroczystość i zapomniałem, no i te drogi, że tak tam się rozeszły już, no ale wyniosłem dużo jako ministrant, czyli byłem słuchaczem i uczniem zakonu, ale kiedy już weszłem w ten stan takiego rzemiosła, to to rzemiosło zaczęło mnie duchowo, że tak powiem, kształtować. Duchowo ja musiałem myśleć, mój mózg zaczął się rozwijać, zacząłem to czuć po prostu. Natomiast niektórzy moi rówieśnicy w miarę rozwoju sięgali po alkohol, sięgali po papierosy, sięgają po narkotyki i są w stanie złego ducha, takiego samounicestwiającego, że mózg się rozwija, a duch ten zły umartwia to ciało. Zamierają członki, że tak powiem. I wtedy agonia takiego człowieka jest krótka. Życie takiego człowieka na ziemi jest krótkie, a kiedy toczymy walkę duchową o to, żeby postępować właściwie. Do tego mamy podręcznik Słowo Boże. Są listy, piękne listy apostoła Pawła, Jana, Piotra. Są piękne listy do Rzymian, do Koryntian, do Hebrajczyków i tak dalej, i tak dalej. I tylko tym cały czas się karmić. Jest apokalipsa Jana, prawda, która jest też trudna, ale można zrozumieć.
No i mamy cały czas patronat świętych i Matkę Bożą, która nas chroni, prowadzi nas do Chrystusa, swojego Syna, prawda? Panie Ferdynandzie, przede wszystkim mamy tutaj na ziemi tą. Dziękuję za Pana świadectwo, dziękuję, bardzo osobiste.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże, dziękujemy. No tak, pięknie nam się Pan też tutaj pochwalił, czemu nie, swoim takim duchowym dorobkiem i to świadczy, że pracuje Pan nad sobą i pracuje Pan nad swoim życiem, kontroluje Pan bardzo dobrze. Bardzo dobrze, więc tutaj jest ten kierunek jak najlepszy i Pan mówi, wykonuje też swoją pracę, więc nie tylko tą duchową, a także tą gdzieś materialną, fizyczną w tym warsztacie. Więc połączenie bardzo piękne, te benedyktyńskie, jak chrześcijańskie, czemu tutaj powtarzamy, ora, prawda, et labora, módl się i pracuj i módl się, by ta praca cię uświęcała, przynosiła ci pożytek także duchowy, nie tylko materialny.
Wciąż czułam,
I mamy telefon kolejny. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja, kolejny telefon.
Ojciec mnie słyszy.
Słyszymy bardzo dobrze, słyszymy. Halo, halo. Proszę bardzo. No nie wiem, coś z słuchawką mamy nie tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze. Coś mamy problemy z podsłuchem, tak? Panie Krzysztofie, ze słyszalnością? Już dobrze jest, tak? Prosimy, halo? No nie wiem, dlaczego złośliwość chyba rzeczy martwych. Halo, panie Krzysztofie?
Myślę, że tak. Ojcze Januszu, niech będzie pochwalony Jezus... Niech będzie pochwalony Jezus teraz...
No coś się dzieje, nie wiem dlaczego. Coś telefon wysiadł, panie Krzysztofie.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już teraz będziemy się, myślę, słyszeli.
Dobrze. No szybciutko, proszę.
Oj.
No nie wiem co, panie Krzysztofie, nie jest nasza wina, niech pan próbuje. Może za chwilę jeszcze, bo coś jest nie tak. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, halo, prosimy. Halo, halo.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Chwileczkę, poczekaj się chwileczkę, dobrze?
No oczywiście, już prosimy, bo czas nam ucieka.
Sekundkę.
Czas nam ucieka i... A nie wiem, co pani tam robi, jeszcze wyłącza telefon, tak? Proszę bardzo, halo.
Sekundkę poczeka, dobrze?
No a co się dzieje? No, nie będę czekał
już,
tak...
Już.
Ciekawsze rzeczy do
ma...
Na wieki wieków, amen.
Ale to proszę, tak to ja również się mam siostra. Proszę ojca duchownego, no to jest ksiądz, tak?
Tak, tak jest, tak? Tak, a kto mówi po tamtej
stronie?
Kto mówi po tamtej stronie?
No to po prostu, no. No i zgłoszenie jest tak właśnie.
No nie, to może się raczej skupmy, przygotujmy pięknie, że już mamy wystąpić, żeby było jakieś myśl, pytanie, refleksja. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Może
Szczęść to... Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Teresa z Warszawy. No ja mam krótkie pytanie. Tak, i proszę ojca, my jesteśmy ochrzczeni w Polsce, szczególnie prawie wszyscy, ale takie powstaje u mnie pytanie. Przecież miliardy ludzi na świecie są nieochrzczeni. I po prostu tak się zastanawiam, no... Miłosierdzie Boże jest wielkie i tak sobie myślę, czy oni później dojdą, później do tych niebios tam, tego Edenu. No tak, czy ojciec mógłby coś powiedzieć na ten temat?
Dziękuję. Tak, pani Tereso, tak? Dziękuję bardzo.
Tak.
To wiadomo, trudno jest nam stawiać, jak kiedyś mówił ci święty Jan Paweł II, tylko on mówi o czymś innym, ale mówi, żeby stawiać granice opatrzności czy miłosierdzia Bożego, żeby nam mówić, że akurat tu jest granica, tu ktoś nie przekroczy, a tu przekroczy, a też trudno mówić, że każdy bez wyjątku będzie przyjęty do nieba i tak dalej. Przy czym, pani Tereso, trzeba odróżnić nieznajomość Pana Boga, nieznajomość Pisma Świętego, która pochodzi od własnego lenistwa, własnej gnuśności, własnego lekceważenia, prawda, że mam szkołę, mam kościół blisko, mam katechezę, mam sakramenty, mam msze święte, ale specjalnie jestem zimny, zatwardziały, mówię, że to wszystko nie jest, nawet z tym walczę. A inaczej, kiedy ja nie mam dostępu, prawda, albo no, jestem w takiej, a nie innej grupie, że tam no, nie dostaje się chrześcijaństwo, nie dostaje się nauka Boża, więc może ja bym chciał, gdybym miał taką sytuację, no nie mam tego. Albo na przykład jestem wychowany jako dziecko w religii, w ateistycznej rodzinie, prawda? I do iluś tam lat próbowałem tego, no ale nic, bo nie mogłem się przebić, bo rodzice zabraniali, nie pozwalali chodzić na katechezę. I dopiero potem, a potem jakoś tam moje życie też tak się toczy. No i dopiero tam w wieku iluś tam lat ktoś poznaje Kościół, wiarę i następuje u niego nawrócenie. Więc na pewno każda historia jest inna. Ale jak mówię, nie twórzmy tutaj, nigdy bym nie chciał stwarzać, mówię, tak naucza Kościół, prawda, ale żeby mówić, nie być adwokatem Pana Boga w takich kwestiach bardzo osobistych, żeby mówić, że tu Pan Bóg tak i tak zrobi, a tu Pan Bóg zrobi tak i tak, bo nawet jest tak, że w sakramencie pojednania jest tutaj ta władza, ale to są pewne, prawda, pewne ramy, którymi kapłan stosuje, prawda, pewne rozwiązania, pouczenia, bo według tutaj prawa i dogmatów, prawda, nauki Kościoła, katechizmu. Natomiast wiadomo, że Pan Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, On działa głębiej niż nam się w ogóle może mieć wyobraźnię, świadomość i tak dalej, więc też niejednokrotnie na pewno będziemy tutaj, to nas przewyższa, przechodzi ponad nasze pojęcie ludzkie, mówimy, i tak to wygląda. Więc nigdy bym nie chciał powiedzieć, że taki człowiek nie ma szans, a taki na pewno będzie tam, bo to jest tylko nasze ludzkie pewnie widzenie. Próbujemy odbierać kolejne jeszcze telefony, 23 minuty.
Chrystus i Maria Zrośnienica.
Teraz i zawsze.
Mam nadzieję, że może teraz, bo tu są na Podhalu potężne mrozy, ojcze Januszu.
Ile?
Znaczy, sama Ewangelia niesie tak głębokie treści, że ona już wystarczy za wszystko. Ja tylko tyle bym właśnie chciał powiedzieć, że to jest taki trzyczęściowy, jakby powiedzieć, program objawienia pańskiego. Ono się kończy właśnie tą sceną, kiedy tam Pan Jezus siedzi gdzieś w kątku w Kanie Galilejskiej, prosi swoją matkę, żeby ona... Znaczy, matka prosi Pana Jezusa, żeby on dokonał tego cudu, żeby ci małżonkowie nie byli smutni. Ale teraz tam pada zdanie, które powinniśmy sobie wszyscy zapamiętać, że w ten sposób objawiła się chwała Boża i wtedy uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To jest najważniejsze. Okazuje się, że to tak z tą wiarą to nie było tak prosto. My się dzisiaj też musimy o to zmagać. To nie jest taka sprawa, że to tak będziemy mieli za darmochę. Ja tak dzisiaj rano słyszałem takie smutne te telefony. Ojciec tam odbierał po tej... Ale ja myślę, że to się wszystko ja bym wszystko to podsumował jednym zdaniem, że to wszystko jest jakoś, powiedzmy, coin volto, czyli tak otoczone faktem zmartwychwstania Pana Jezusa. On zmartwychwstał naprawdę. A te wszystkie nasze właśnie problemy, te wszystkie nasze krzyże i te niedomagania, to one właśnie na tym polegają, że jeżeli my uwierzymy w tą Jego chwałę, jeżeli weźmiemy sobie to do serca, to wtedy rzeczywiście będziemy tak jak ci tam wtedy, że damy wiarę. Jezu, ufamy Tobie. Także tutaj to jest szalenie ważne. Ja się już nie zabieram w dalszą jakąś tej egzegezy, tylko powtarzam jeszcze raz, że objawiła się Jego chwała i wtedy Jego uczniowie, właśnie oni wtedy zorientowali się, że to jest Bóg. Oni się zorientowali wtedy. Trzeba było całej tej historii i ona się tak, ojcze Januszu, odwraca, że tam chodziło o te sześć tych sztąd wina, ale to przechodzi na naszą stronę, naszej kultury po zmartwychwstaniu. I to już dotyczy krwi Przenajświętszej Pana Jezusa, którą my jesteśmy dzięki Kościołowi Matce Naszej ciągle obmywani, ciągle karmieni. I właściwie cokolwiek by się nam działo, to Kościół nam gwarantuje przez Eucharystię, przez to wszystko, co nam daje, że jak mówi święty Jan w Apokalipsie, że każda łza na końcu będzie otarta i naprawdę wyjdziemy jakoś, powiedzmy, na prostą. Dziękuję ojcu i podziwiam ojca ten maraton. Mój ojciec już teraz naprawdę w tylu występuje w tych audycjach, ale ja się modlę, żeby ojcu na odległość troszeczkę tak duchowo pomagać. Także niech tak stanie. Ja tylko ten jeden aspekt chciałem podjąć. Pozdrowienia ja bardzo serdecznie i dziękujemy Panu Bogu, że jest dobry i że na wieki Jego miłosierdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze dziękuję, Panie Krzysztofie. A ile tego mrozu jest na Podhalu? Pan mówi o tym mrozie? Nie słyszy pan. Widać, tak wiele znowu pewnie nie ma, ale pozdrawiamy gorąco. No i cóż, no też kończymy nasze rozważania na najbliższą niedzielę. Jeszcze będzie czas, jutro sobota, sobie przemyśleć. Może miejmy taki też zwyczaj. Chyba każdy ma Pismo Święte. Są też takie piękne teraz miesięczniki malutkie z liturgią słowa na każdy dzień. Chociażby Oremus i tak dalej. Możemy tam mieć fragment czy w internecie komentarzy. Warto już iść z takim lekkim przygotowaniem, przemyśleniem na spotkanie, na liturgię słowa, które nas spotka, z którym się spotkamy z Słowem Bożym właśnie w najbliższą niedzielę. Przed nami druga niedziela zwykła, już za dwa dni.